Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pomorski lider Prawa i Sprawiedliwości. A rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu, kłaniam się.
Czy powrót Donalda Tuska do polskiej polityki to porażka, a może sukces Platformy Obywatelskiej, a może gwarancja sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w następnych wyborach?
No to wymaga zdolności proroczych, których ja oczywiście nie mam. No, na pewno jest to jakiś sukces Platformy Obywatelskiej w walce o pierwszeństwo na opozycji. Widać, że na przykład panu Szymonowi Hołowni to jakby ktoś prąd odłączył. Nagle go jest zdecydowanie mniej w mediach i w ogóle wszędzie przygasł, znikł. No, ten projekt prawdopodobnie przez jego mocodawców będzie zwinięty i połączony z Platformą szybciej niż nawet może samemu panu Hołowni się wydawało. Więc jeżeli chodzi o pewną walkę o prymat na opozycji, no to myślę, że to dla Platformy jest mocny atut. Natomiast jeżeli chodzi o szansę opozycji na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości, no to szczerze mówiąc nie wydaje mi się. No, występy Donalda Tuska to jest już bardzo, bardzo zgrana płyta. Mnóstwo hejtu, mnóstwo nienawiści, mnóstwo kłamstw i właściwie nic poza tym, żadnej propozycji pozytywnej dla Polski. No więc nie sądzę, żeby to miało akurat, taki przekaz miał przynosić zwycięstwo wyborcze opozycji.
Pan oglądał zapewne wystąpienie albo słyszał o wystąpieniu Donalda Tuska w Gdańsku. Było około 2000 osób na tym wiecu. To chyba raczej nie był pokaz sił i popularności. Czy Donald Tusk zaczął drogę do zdobywania, ponownie do zdobywania popularności? Czy jest tak, czy zobaczył, jaki jest słaby?
I wydaje mi się zwłaszcza, że no, długi targ ma to do siebie, że jeżeli jakaś większa grupa ludzi na nim stanie, a jest sezon turystyczny i dużo ludzi tam chodzi, no to inni spowalniają, przeciskają się i ten tłum wydaje się większy, a połowa z niego to są turyści, którzy po prostu chcą jakoś się przecisnąć i pójść dalej, czy do Domotławy, czy w kierunku ulicy Długiej. Więc ja tam nawet na moje oko, a parę różnych demonstracji już w życiu widziałem, nawet i 2000 bym ludzi nie dał. Więc no, to no Donald Tusk odwołuje się do swojej bazy, do tych najbardziej przekonanych z przekonanych, do tych, którzy po prostu nienawidzą PiSu i poszukują kogoś, kto będzie nienawidził w sposób najsprawniejszy, który te różne grepsy, różne memy soku z buraka będzie opowiadał sprawnie. Tusk jest tym sprawny, no taką ma cechę swojej osoby, ale tak jak mówię, nie ma tam nic poza tym, więc no chciałbym nawet, tak ogólnie, bo to by znaczyło, że nasze społeczeństwo jest trochę bardziej dojrzałe już i zdrowsze, żeby taki przekaz właśnie czystej nienawiści i podszytej no, bezczelnymi wręcz kłamstwami nie przyciągał po prostu ludzi przesadnie. No jest grono działaczy Platformy, jest grono takiego twardego elektoratu, ale raczej chyba nic poza tym.
No entuzjazmu nie było, była ziewająca młodzież, dosyć małe zainteresowanie jak na tą postać kreowaną Donalda Tuska, takiego zbawcy opozycji. Aleksander Kwaśniewski w dzisiejszym wywiadzie w Rzeczpospolitej twierdzi, że wehikuł antypis to za mało, żeby zdecydowanie wygrywać wybory i wygrywać z PiS-em. Czy pan sądzi, że Donald Tusk, Platforma Obywatelska w najbliższych dniach przedstawią jakiś program, czy programu nie będzie, będą tylko emocje?
A tego nie wiem. Platforma oczywiście jakiś program może przedstawić, bo prawda, już ma wiele programów dobrych, bo nieużywanych. To i tak nie będzie miało żadnego znaczenia. No, rzeczywisty program Platformy poznaliśmy wtedy, kiedy ona rządziła. To było przymusowa dłuższa praca dla wszystkich Polaków, dla kobiet o 7 lat dłuższa przymusowa praca. To było podwyższanie podatków. To były hulające mafie VAT-owskie, kradnące po prostu z budżetu. To budżet wypłacał grupom przestępczym grupę miliardy, a Polacy kiedy słyszeli, że pieniędzy nie ma i nie będzie i tak dalej, i tak dalej. No to jest ten rzeczywisty program Platformy, więc to już jest kwestia tylko pewnej taktyki politycznej. Czy Platforma uzna, że jakiś tam program trzeba ogłosić, bo i tak go nie będzie realizować, więc ogłosić można wszystko. Czy się skupi właśnie tylko na hejtowaniu, no i przede wszystkim na kłamstwach, no to tego nie można przeoczyć, że już kilka takich absolutnie bezczelnych kłamstw, takich o tym jak to na przykład Ewa Kopacz rzekomo przygotowała 500+ program, albo jak to prezydent Lech Kaczyński zwierzał się Donaldowi Tuskowi z jakichś swoich przemyśleń, no to są ewidentne po prostu takie właśnie no bezczelne wręcz wręcz kłamstwa. Zobaczymy, czy ponadto Platforma wyjdzie w kierunku swoich fałszywych obietnic. Może tak, może nie.
A czy propozycja debaty skierowana przez Donalda Tuska do Jarosława Kaczyńskiego to taka zagrywka związana z tym, że ten powrót do polskiej polityki no, idzie bardzo ciężko i opornie? Taka jedyna szansa na jakąś taką kluczową narrację w tym momencie?
No to znów, no to jest taki zgrany chwyt z arsenału, który kiedyś był świeży, takich chwytów PR-owskich. Głównym autorem tych chwytów był chyba pan Ostachowicz, ale to było świeże 10 lat temu. No to już jest tak zgrane, tak ewidentnie fałszywe, że to nawet chyba nie ma co się za bardzo nad tym pochylać i analizować. No w ogóle no Donald Tusk to jest taka no, żywy dinozaur, żywa skamielina z czasów, kiedy polska polityka wyglądała znacznie gorzej, kiedy właśnie chociażby wszystkie duże media były jednoznacznie w jedną stronę i popierały Platformę i wtedy na przykład można było tak bezczelnie kłamać, no bo nie było żadnego dużego medium z dużym zasięgiem, które dociera do milionów Polaków, które by w bardzo prosty sposób takie kłamstwa weryfikowało. No teraz na szczęście już tak nie jest, więc pewnie te chwyty już nie powinny być skuteczne.
No bez wątpienia sytuacja jest inna. Platforma też może się rozpaść, bo Rafał Trzaskowski chyba czuje się bardzo pokrzywdzony przez Donalda Tuska. Ale pytanie jeszcze do pana jako przedstawiciela klubu parlamentarnego, przede wszystkim Zjednoczonej Prawicy. Czy taktyka wobec opozycji Donalda Tuska będzie omawiana podczas wyjazdowego klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy?
No właśnie ja czuję się trochę niekomfortowo też słuchając, oglądając media, bo mam wrażenie, że zdecydowanie za dużo jest o Donaldzie Tusku i opozycji, co no, jest wdzięcznym tematem i takim nawet wręcz trochę kopaniem leżącego, ale to nie jest istotne dla życia Polaków. Głównie my się chcemy koncentrować na tym, co jest istotne dla przyszłości Polski, na Polskim Ładzie, na tym, żeby obniżyć podatki dla 90% Polaków, żeby zwiększyć znacząco nakłady na służbę zdrowia, żeby ona była wreszcie na lepszym poziomie i bardziej dostępna. Wielki program inwestycyjny i to zarówno tych inwestycji dużych, strategicznych, dających rozwój gospodarczy, ale i tych mniejszych, tych w gminach, powiatach, poprawiających jakość życia. To są główne tematy, które nas zajmują. A właśnie powrót Donalda Tuska to jest przede wszystkim taka kłótnia w rodzinie, na opozycji. Kto tam na tą palmę pierwszeństwa w tej opozycji pełnić, to nieszczególnie nas zajmuje.
Dzisiaj obrady zaczyna Sejm. Czy dzisiaj będzie głosowanie nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji? No wiadomo o co chodzi. Chodzi o kwestie związane z kapitałem w mediach polskich. Czy dojdzie do głosowania w piątek?
Przyznam szczerze, że tak dokładnie jeszcze nie śledziłem porządku obrad. Patrzyłem tylko na te punkty, gdzie mogę reprezentować Ministerstwo Infrastruktury. Więc krótko mówiąc, nie wiem, ale mam nadzieję, że tak się stanie. No z tego, co słyszeliśmy, jest taki plan, jest taka szansa. Zobaczymy oczywiście, czy taki wniosek uzyska większość. To już jest inna kwestia. Natomiast myślę, że tą sprawę, która nie jest jakąś sprawą kluczową, ale warto ją załatwić. No to, że mamy dziurę w polskim systemie prawnym, że od zawsze można powiedzieć, od wielu, kilkunastu lat jest to ograniczenie dla kapitału spoza Unii Europejskiej, ale jest też taki kruczek prawdy, że jak nawet w 100% firma z pochodzenia spoza europejskiego założy na słupa firmę w Europie i przez tą firmę kupi jakąś redakcję, no to już może, tak? No oczywiście nie o to chodziło ustawodawcy, żeby zmuszać do zakładania słupów w Unii Europejskiej, tylko żeby faktycznie ten kapitał no nie miał pozycji dominującej w jakimś medium w Polsce. No i chodzi o to, żeby właśnie tą lukę usunąć, żeby tu nie chodziło tylko o tego bezpośredniego słupa, bezpośredniego właściciela, tylko o to, jak rzeczywiście w danej grupie kapitałowej, jaka jest struktura własności i tyle. Tak jak mówię, nie jest to rzecz może jakaś kluczowa, no nie trudno zauważyć, że dopiero w 6 roku naszych rządów się za nią zabieramy, ale jedna z takich spraw.
Ale to może być kluczowa sprawa dla rządu Zjednoczonej Prawicy, bo jeśli Jarosław Gowin nie będzie chciał poprzeć tej ustawy, no to są takie głosy, że może odejść z rządu. To nie będzie problem?
No to oczywiście byłby problem i dla mnie absolutnie niezrozumiałe zachowanie. Znaczy po pierwsze dlatego, że jest to po prostu dobry dla Polski rząd, co i sam premier Gowin przyznaje i podkreśla. No więc skoro jest to rząd dobry dla Polski, to czy warto taki rząd przekreślać w imię ratowania TVN-u? No jakby dobro Polski chyba powinno wyżej stać niż dobro TVN-u u każdego, a u premiera Gowina tym bardziej. No a po drugie już z takich czysto politycznych przyczyn, no ja nie widzę żadnego, ale absolutnie żadnego scenariusza, no nie będącego science fiction, nie zakładającego, nie wiem, lądowania kosmitów albo czegoś z tego gatunku, w którym taka partia jak Porozumienie z takimi strukturami, z takim poparciem społecznym, samodzielnym jest w stanie w jakiejkolwiek konfiguracji odgrywać większe znaczenie, mieć większy wpływ na rzeczywistość niż obecnie, kiedy no, mikropartyjka, no, nie oszukujmy się, mająca tam 1% poparcia i kilkuset członków, przecież należy, jej przewodniczący jest wicepremierem, jej przedstawiciele pełnią szereg ważnych funkcji w rządzie. Wiele pomysłów tej partii programowych w formie poprawek czy w formie projektów może wchodzić w życie i teraz przekreślanie tego wszystkiego w imię obrony TVN-u, czy obrony tego, żeby kapitał spoza Unii mógł wpływać na polski rynek medialny, znów to jakoś jest no, po prostu bez sensu. Ale polityka to nie jest spotkanie dwóch komputerów, którzy racjonalnie ważą rację i wyliczają jakieś tam algorytmy. To są ludzie, to są emocje, więc oczywiście wszystko może się zdarzyć.
Jak się mówi, polityka to uniwersal. Czy Senat przegłosuje kandydaturę Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
Mam nadzieję, że tak, bo to jest po prostu bardzo dobra kandydatura. My akurat tu na Pomorzu znamy pana doktora Nawrockiego z funkcji szefa Muzeum II Wojny Światowej, którą sprawował znakomicie. To bardzo prężna instytucja, która no nie tylko poprzestaje na swojej funkcji muzealniczej, ale też szereg inicjatyw edukacyjnych, konferencji. No bardzo aktywnie to, do czego została powołana, do upowszechniania wiedzy historycznej, prowadzenia polityki historycznej, bardzo aktywnie się tym zajmuje i tu duży sukces, mimo wielkich przecież trudności i wręcz obstrukcji Karol Nawrocki odniósł, więc myślę, że będzie dobrym szefem IPN-u, ale znów, no cóż, przyszłość pokaże, no nie jestem prorokiem, zobaczymy, jak to głosowanie wyjdzie.
To teraz przejdźmy do spraw finansowych. Komisja Europejska daje Polsce czas do 16 sierpnia na podporządkowanie się wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Są zapowiedzi kar finansowych, skierowany został list tej sprawie. Jak odpowiemy na to ultimatum, czy wręcz szantaż, przemoc w celu ograniczenia suwerenności Polski, jak określa działania Komisji Europejskiej i co wielu polityków i publicystów. My ustąpimy, czy my nie ustąpimy? Bo słyszymy, że nie ustąpimy.
No, trzeba oczywiście zawsze rozmawiać i przekonywać i szukać kompromisu, ale no, są pewne granice tego kompromisu. Tą granicą jest po prostu prawo. Polska, przystępując do Unii Europejskiej, podpisując traktat o Unii Europejskiej, traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, później ich modyfikację zwaną traktatem lizbońskim, zgodziła się dobrowolnie oddać pewną część decyzji, pewną część suwerenności w ręce instytucji unijnych. Organizacja wymiaru sprawiedliwości nie należy do takich obszarów. No po prostu nie należy. W żadnym traktacie europejskim nie zostało zapisane, że w tej sprawie organy Unii, jakiekolwiek, czy Komisja Europejska, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają kompetencje. W związku z tym, wydając swoje najpierw postanowienia o zabezpieczeniu, później wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po prostu działał poza swoimi kompetencjami. Krótko mówiąc, łamał prawo, no, łamał polską konstytucję, która jest najwyższym źródłem prawa w Polsce, wyższym nawet od ratyfikowanych umów międzynarodowych. Ale tutaj nie ma tego przypadku, bo właśnie ratyfikowana umowa międzynarodowa, czyli traktaty unijne, nie przewidują tej kompetencji i w niezgodzie i z umową działał. Dodajmy do tego jeszcze bardzo bogate orzecznictwo trybunałów konstytucyjnych różnych krajów, z Niemcami na czele, gdzie Trybunał Federalny...
Właśnie to jest argument dla Polski, panie ministrze, bo inne państwa nie wykonują wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Właśnie Niemcy nawet mówią o tym, że urzędnicy europejscy no, działają w ogóle działają jakby w kierunku rozpadu Unii. No, czy to, nie wiem, może się zjednoczyć z Niemcami, z Francją, z Hiszpanią, wspólnie walczyć z TSUE?
No to oczywiście nie jest takie łatwe, ponieważ tak jak to bywa z kryteriami walutowymi strefy Maastricht i tak dalej, no czasem jest tak, że są równi równiejsi, że jakby łamanie pewnych zasad u niektórych państw Unii Europejskiej na to się oko przymyka i po prostu przyjmuje do wiadomości, a w stosunku do innych, tych, którzy z przyczyn politycznych są mniej lubiani, no stosuje się podwójne standardy i tak jest też w tym przypadku. Więc oczywiście tu trzeba być przede wszystkim politycznym realistą, mieć na uwadze polski interes maksimum tego, co da się ugrać. No i tu w tym dialogu i również pewnej, to po prostu musimy bardzo sprawnie się w tych rozpychać w tych procedurach i tak będziemy czynić. No, rozmawiać, przekonywać, trochę robić swoje, czasem może jakaś delikatna modyfikacja prawa też może być taka, która zachowa jego istotę, ale spowoduje, że jest tu już nowe prawo, co do którego przecież TSUE nie orzekał i musi powtarzać procedury i tak dalej. No, musimy tutaj tak działać, żeby interes Polski zabezpieczyć, a jednocześnie oczywiście też zabezpieczyć te niewątpliwe korzyści, jakie z członkostwa w Unii Europejskiej mamy. No, o to nam wszystkim chodzi. I za jakiś czas, jeżeli to nam się uda, za jakiś czas, kiedy Polska będzie coraz bogatsza, kiedy zrealizujemy ten cel, on jest już na horyzoncie, żeby wejść powyżej średniej unijnej, czyli żeby Polska już bardziej była płatnikiem, a nie odbiorcą netto transferów w Unii, no to wtedy wobec płatników netto nagle się okazuje, że tam problemów z praworządnością żadnych nie ma i tam jak we Francji, prawda, demonstracje żółtych kamizelek były niezwykle brutalnie tłumione, ludzie bici na ulicach. Ja nie mówię, że to dobrze, to źle, ale nie było żadnego problemu.
Niewykluczone, że znowu tak niestety będzie, bo plan kolejnych zmian klimatycznych, czyli pakiet Fit for 55 Fransa Timmermansa może doprowadzić do dramatów gospodarczych w Europie. Ale może to przy najbliższej okazji. Panie ministrze, jeszcze takie pytanie dotyczące spraw międzynarodowych. Niemcy i Stany Zjednoczone ponad głowami państw Europy Środkowo-Wschodniej porozumiały się de facto z Rosją w sprawie rurociągu Nord Stream 2. Dzisiaj doradca szefa dyplomacji USA odwiedzi Polskę. Jednym z tematów rozmów mają być wspólne obawy dotyczące gazociągu Nord Stream 2. Czy nie za późno na taką wizytę w Polsce i na Ukrainie?
Za późno na wizytę, na rozmowę. To nigdy nie jest za późno i zawsze warto się spotykać. Oczywiście tu mówimy o pewnych spekulacjach. No, przyjedzie przedstawiciel USA, będzie rozmawiał, to dopiero wtedy będziemy wiedzieli, czego te rozmowy tak naprawdę dotyczyły, jakie propozycje tutaj padły. My podtrzymujemy nasze stanowisko, że chcemy być jak najbardziej lojalnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, zabezpieczać bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO i oczekujemy wzajemności. Oczekujemy równie lojalnych zachowań od naszych sojuszników. Te sygnały dotyczące Nord Stream są oczywiście niepokojące. Wskazują nawet nie tyle na to, że jest jakiś pomysł na kolejny reset w stosunkach z Rosją ze strony Stanów Zjednoczonych, bo na tym się już, mówiąc kolokwialnie, tyle razy przejechali, że już kolejny raz próbować nie będą. Natomiast, że pojawiła się jakaś taka koncepcja ze strony Stanów Zjednoczonych, w myśl której część tych zadań, które Stany do tej pory realizowały w Europie, miałaby być outsourcowana wobec Niemcom i w związku z tym trzeba się trochę posunąć bardziej względem interesu niemieckiego. A że Niemcy w tym przypadku ręka w rękę z Rosją, no to efekt jest taki, jaki jest. Będziemy tu przekonywać naszych sojuszników, żeby tak nie czynili, że to nie jest dobry pomysł. Choć też trzeba powiedzieć, że no nie warto tracić tego big picture z widoku. Mamy duży kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce. Wszelkie zobowiązania sojusznicze są dotrzymywane, więc nie dzieje się żadna tragedia. Dzieje się polityka międzynarodowa, która dzieje się zawsze i trzeba tutaj w tej polityce się odnajdować i zawsze starać się tą linię przeciągać trochę bardziej w swoim kierunku.
Króciutko jeszcze, panie ministrze, pan słuchał listy przebojów trójki? Wychował się pan może na liście, bo wielu...
Nie, ja muszę przyznać, że do takich nie należy, chociaż wiem, że jest dużo takich, co tak mówią, tak.
Lista przebojów trójki, mit, którym żyła cała Polska, nie ma już złudzeń. Jak słuchaczy robiono w konia? Chodzi o proceder ręcznego ustawiania listy przebojów, który mógł trwać bardzo długo. Pan się trochę czuje zrobiony w konia przez Marka Niedźwieckiego, bo tutaj takie kwestie wychodzą na jaw.
Nie, bo tam nie byłem jakiś do obrony Marka Niedźwieckiego wtedy, kiedy właśnie, bo przypomnijmy, o co chodzi. No, redakcja Trójki swego czasu powiedziała już panu Markowi, że to tak nie powinno być, że ręcznie ustawia listę i że dokonuje manipulacji na tej liście. Ona nie odzwierciedla tego, jak głosowali słuchacze. Z czego pan Marek Niedźwiecki zrobił wielką aferę polityczną, że on jest politycznie prześladowany, no bo akurat ustawił na pierwszym miejscu piosenkę, która mogła być zinterpretowana jako antypisowska, piosenkę Kultu, zresztą i Kazika, którego słuchać kiedyś bardzo lubiłem. Jak się na kimś wychowałem, no to może właśnie na Kulcie i Kaziku, choć mam wrażenie, że w ostatnim czasie mu się troszkę odkleiło. Ale wracając do tego, no i teraz ci wszyscy, którzy rzucili się bronić pana Niedźwieckiego, no niestety okazuje się, że byli frajerami, że po prostu dali się oszukać. że tu chodziło o zwykłe oszukiwanie, a nie o żadne wielkie polityczne sprawy i polityczne prześladowania.
Czy Marek Niedźwiecki powinien przeprosić słuchaczy przede wszystkim, panie mistrzu?
No to minimum, ale ja się też zastanawiam, co z dwoma radiami prywatnymi, które powstały na fali właśnie odchodzenia z Trójki, obrony tej prawdziwej Trójki właśnie po tym wydarzeniu. Czy one teraz się pozamykają, czy nie wiem, będą oddawały swoim sponsorom, ja to zwykli też słuchacze wpłacają już pieniądze. Panie zobaczymy, no jest to bardzo, bardzo,
to
bardzo,
co będą robili słuchacze, to już ich wola i czy będą wpłacali pieniądze, to ich sprawa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pomorski lider Prawa i Sprawiedliwości. A rozmawiał Piotr Kubiak.